Wróćmy jednak do dalszego opisu zmagań. Polacy znowu, krok po kroku, likwidowali niemieckie punkty oporu, obsadzone przez kilku żołnierzy miniaturowe bunkry, zagrodzone drutem kolczastym. 5. Kresowa Dywizja Piechoty ostatecznie zajęła widmo. Warto wspomnieć o walkach toczonych na Monte Cassino przez załogi czołgów z 2. Brygady Pancernej. Górzysty teren był mocno niesprzyjający dla ich działań. Wiele maszyn zostało zniszczonych w wyniku morderczego ostrzału prowadzonego ze zbocz. Mimo to załogi tych maszyn nadludzkim wysiłkiem starały się wesprzeć zmagania kolegów z piechoty. Czołgistom starali się z kolei pomóc saperzy, rozbrajający miny przeciwpancerne, którymi usiane było pole bitwy. Próby ich podjęcia często kończyły się tragicznie. Szczególnie zacięte walki pancerniaków miały miejsce na gardzielach, 2 wąwozach znajdujących się między wzgórzami. Oto relacja opowiadająca o działaniach na gardzieli autorstwa podporucznika Mieczysława Białkiewicza, dowódcy jednego z plutonów 4. Pułku Pancernego Skorpion.
Sanitariusze niemieccy wstrzymują ogień plutonu. Wychylone zwierzę obserwuje ich przez lornetkę. W chwilę po nich dostrzegam parę skulonych postaci z bronią przemykających się między ruinami. Melduję kapitanowi Drelicharzowi o możliwym przeciwnatarciu niemieckim. I w tym momencie dostaję serię ze szpandała, na szczęście w klapę wieży. Ześlizguję się do wnętrza wieży, zatrzaskując klapy i teraz już przez peryskop obserwuję ich ruch. Krótkie serie z CKM-ów przygwożdżają ich do ziemi, zalegają za ruinami. Pozwalamy oddalić się sanitariuszom. Resztę trzymamy pod ogniem. Kapitan Drelicharz, widząc tę sytuację, radiuje. Olga 3, naprzód, nacierać. Olga 6, maksimum ognia. Zalewamy Albanetę ogniem ze wszystkich rur i na gazie ruszamy wąską, rozminowaną ścieżką wzdłuż białej taśmy. Kierowca nagle zatrzymuje czołg i krzyczy, że przed nami miny. Wychylam się z wieży i rzeczywiście, tuż przed czołgiem leży to paskudztwo. Cały pas czarnych min przeciwczołgowych, nawet nie zamaskowanych. Stoimy, ani kroku dalej, ani kroku na bok. Przedni strzelec sieje po nich z CKM-u. Bez skutku.
Cel natarcia, zdobycie farmy Albaneta, nie został zrealizowany. Czołgi trzymały jednak w szachu dużą liczbę niemieckich żołnierzy i nie pozwalały im na kontratak. Jak podaje Joanna Wieliczka-Szarkowa w książce Monte Cassino 44, atak mógł być kontynuowany wiele godzin później. Saperzy ze względu na poniesione straty przystąpili do rozminowania dopiero nocą. Jeden z patroli rozbroił 134 miny na 75 metrach drogi. O 7 rano 18 maja Albaneta została zdobyta. Zajęto także San Angelo, które było najważniejszym punktem niemieckiej obrony, wzgórze 593 i Monte Castellone. Utrata tych pozycji spowodowała, że Niemcy musieli rozpocząć odwrót. Wycofać się musieli także z pozycji stanowiącej symbol tej bitwy, klasztoru na Monte Cassino, ponieważ w przeciwnym razie wpadliby w okrążenie. W ruinach opactwa pozostała mała liczba Niemców niezdolna do ewakuacji. Polacy przechwycili meldunek o wycofaniu załogi klasztoru i rozpoczęli ostrzał dróg odwrotu. Wczesnym rankiem 18 maja do ruin wszedł patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich. O 9.50 na szczycie został zawieszony pułkowy proporczyk, zastąpiony później biało-czerwoną flagą. Punktualnie o 12.00 plutonowy Emil Czech odegrał na szczycie Monte Cassino hejnał mariacki. Bitwa była zakończona.
Fragment przemówienia generała Władysława Andersa na Monte Cassino z 18 maja 1959 roku.
Sytuacja Polski wymagała wtedy, aby świat zrozumiał, że jednak wojsko polskie tu jest. Mnie tylko jedna rzecz napawała troską, to jest straty. To jest ilość poległych. To jest ubytek najlepszych naszych żołnierzy. Ale kto zna Dolinę Liry? Monte Cassino dzisiaj przy wspaniałej pracy wszystkich organów korpusu. Bo to było przygotowanie tej bitwy, mozolne, budowanie dróg w ogniu, zadymienie całej tej okolicy setkami tysięcy świec dymnych, bo stąd widoczny był każdy człowiek. Dowodzenie amunicji, ciężarówkami, potem samochodami lekkimi, potem na mułach, potem na plecach, hen na te wzgórza, a mieliśmy do czynienia nie tylko z terenem, z zamienionym w twierdzę, ale bodaj z najlepszym żołnierzem niemieckim.
Zginęło prawie 1000 Polaków, o czym dziś przypomina mieszczący się u stóp klasztoru polski cmentarz wojenny. Żołnierze, którzy wyrwali się z syberyjskiego piekła, na zawsze spoczęli we włoskiej ziemi, o którą bili się w dramatycznych okolicznościach. Zdobycie klasztoru nie oznaczało jednak końca zmagań. Drugi korpus ruszył dalej, w kierunku pobliskiego Piedimonte, które niebawem zajął. Kolejną bitwą korpusu był bój o Ancone, miasto zajęte 18 lipca. Zdobycie tamtejszego portu ułatwiło aliantom zaopatrzenie sił kontynuujących kampanię włoską. Ostatnie duże starcie korpusu to bitwa o Bolonię, zakończona 21 kwietnia 1945 roku. Drugi Korpus Polski zakończył w ten sposób swoją wojenną epopeję. Dla większości jego żołnierzy był to jednak smutny koniec bojowego szlaku. Polska trafiła do sowieckiej strefy wpływów. Żołnierze generała Andersa byli prześladowani. Spotykały ich te same represje, co wszystkich wracających do kraju żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Między innymi pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, opisywanej przez nas w jednym z poprzednich odcinków audycji. Wielu żołnierzy pozostało więc na emigracji, by już nigdy nie zobaczyć kraju, za który tak wiele wycierpieli. Legenda stoczonej przez nich bitwy stała się jednak nieśmiertelna. W dużym stopniu przyczyniła się do tego pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino, stworzona przez żołnierza korpusu Feliksa Konarskiego. Utwór powstał pod koniec walk. W okresie komunizmu pełnił rolę swoistego symbolu narodowego. Symbolem jest także sama bitwa. Monte Cassino to miejsce znane milionom Polaków. Warto także opowiedzieć o dalszych losach dowódcy drugiego korpusu, generała dywizji Władysława Andersa. Jeszcze podczas wojny Anders zaczął realizować swoje polityczne ambicje. Najpierw wdał się w konflikt z naczelnym wodzem, generałem Władysławem Sikorskim. Różnice zdań dotyczyły m.in. stosunku do Sowietów oraz do ewentualnego powstania w okupowanej Polsce. Doszło nawet do tego, że generał Anders skierował do prezydenta Władysława Raczkiewicza list, w którym oskarżał Sikorskiego o zamiar wywołania powstania, które według niego byłoby dla Niemców pretekstem do represji. Generał Sikorski zginął w katastrofie gibraltarskiej po inspekcji dowodzonej przez Andersa Armii Polskiej na wschodzie. Nieprzychylni Andersowi uczestnicy politycznych, emigracyjnych sporów sugerowali, że był on zamieszany w śmierć Sikorskiego. Nie pojawiły się jednak żadne dowody na ewentualny spisek. Czynnikiem, który podsycał tę teorię, był fakt, że w oficjalnym piśmie wydawanym dla Polaków na Bliskim Wschodzie nie znalazła się wzmianka o śmierci Sikorskiego. Jeden z kolejnych przejawów ambicji Andersa to krytyka decyzji o powstaniu warszawskim. Generał odnosił się z szacunkiem do bohaterstwa powstańców, ale uważał jego wywołanie za sprowokowanie hekatomby cywilnej ludności miasta bez szans na zwycięstwo. Po zakończeniu wojny Anders zaangażował się w emigracyjną politykę. W 1954 roku wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi Augustowi Zaleskiemu i wraz z Edwardem Raczyńskim i Tomaszem Marciszewskim utworzył Radę Trzech, która miała pełnić funkcję kolegialnej głowy państwa opozycyjnej wobec prezydenta. W Radzie działał aż do swojej śmierci 12 maja 1970 roku, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia czwartej bitwy o Monte Cassino. Spoczął na tamtejszym cmentarzu, obok swoich żołnierzy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Przy okazji zachęcamy do zgłębiania dziejów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, ponieważ jest to temat bardzo interesujący i są to dokonania i czyny, które na naszą pamięć zasługują. Jeszcze nie rozstajemy się z tym tematem. W jednym z kolejnych odcinków naszej audycji chcemy przeprowadzić taką dyskusję z udziałem już historyka o znaczeniu tego etapu naszej historii, także o dalszych losach żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy no niestety nie mieli łatwego życia, mówiąc kolokwialnie. W swojej ojczyźnie przez nową władzę nie byli mile widziani. Bardzo wielu z nich dożyło swoich dni na emigracji.
No to też jest ciekawy temat, ponieważ wbrew takiej, można powiedzieć, takiej prostej opinii, tak, bez zagłębiania się w jakieś tam książki czy relacje naocznych świadków, możemy mieć takie przeświadczenie, że na Zachodzie po wojnie już też został taki zbity, zwarty blok, tak, opozycjonistów, powiedzmy, i tej elity starej Polski. Natomiast to jest bardzo ciekawy i wbrew pozorom nie znowu taki kolorowy etap. I tam wiele rzeczy się działo również po II wojnie światowej i bardzo mało z tego tak naprawdę dzisiaj wiemy. I też myślę, że będziemy mogli kiedyś wrócić do tego etapu historii, żeby go przeanalizować.
No niestety, tak jak mówisz, właśnie tak było. Te spory polityczne na emigracji przybierały no dosyć wysoką temperaturę i może nawet nie ustępowały tym współczesnym sporom już w wolnej Polsce. Jest to też interesujący etap naszej polskiej historii.
Dokładnie, no od współczesnej polityki się odżegnujemy, ale o przyszłości myślę, że warto pamiętać i wyciągać jakieś wnioski, żeby jednak nie popełniać błędów, które gdzieś tam się zdarzyły w naszej historii wcześniej.
Dokładnie tak i ta historia właśnie nas o tym uczy.
Także zachęcamy do tego, żeby zostawić słupka, żeby być na bieżąco na naszym kanale z najnowszymi treściami, bo będziemy wracać jeszcze do historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Nie tylko powiedzmy do Władysława Andersa jako generała, ale również do innych dowódców, do innych wydarzeń, o których jeszcze nie zdążyliśmy w naszej serii wspomnieć. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną był dzisiaj
szeregowy Jakub Kiziewicz. Dziękuję za wysłuchanie.
Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.